To są takie sytuacje, myślę, które my znamy i czasami się nieraz denerwujemy, że ktoś tak nieuczciwie się dorabia i ktoś ma taką fortunę i ktoś tym wszystkim żyje i stać go na wszystko, a my tutaj nie jesteśmy w stanie związać końca z końcem i żyjemy w sposób taki uczciwy, tak jak mówi Ewangelia, tak jak mówi Słowo. I zaraz przychodzi zły duch i chce zasiać takie ziarno, że przecież też możesz sobie ułatwić, pójść drogą na skróty. Przecież możesz sobie zaoszczędzić tutaj, przecież nie musisz tego wszystkiego płacić. Przecież możesz sobie żyć tak jak inni i będzie dobrze. I nic ci się nie stanie. Zobacz, przecież tutaj nie spada piorun, przecież tutaj się nie dzieje jakieś od razu, że kara boska, nie wiadomo co. Nie? To są takie pokusy złego. Ale zobaczmy, że u Pana Boga to zostaje. Jeśli coś jest nieuczciwie zarobione, jeśli coś jest ukradzione, i mamy świadomość tego, że to się stało w naszym życiu, to słowo dzisiaj woła nas do nawrócenia, do tego, żeby dokonać restytucji, do tego dokonać zwrotu, żeby to nie było tak na naszym sumieniu obecne. Tutaj też patrzymy na naszą gorliwość, ale też na naszą zachłanność. Czasami słyszę, że ktoś mówi, że polityka to jest tak brudna sprawa, że tylko kradną, dorwą się do koryta, to od razu ciągną pieniądze, jakie tylko mogą, że ten biedny człowiek, to on już nie ma nic do powiedzenia, nie? Ale pod takim mówieniem też jest ukryta pewna obłuda, bo nie sądzę, żeby człowiek, który to mówi, gdyby dane mu było tak z tego korytka brać garściami, żeby tak powiedział, nie, dla mnie wystarczy. To też sami siebie możemy sprawdzić w tej sytuacji, kiedy otwierają się przed nami jakieś możliwości, na ile jesteśmy w stanie powiedzieć, to mi wystarczy, albo niech może inni mają, czy bardziej w takich sytuacjach, kiedy jest jakieś rozdawnictwo, czy więcej nie bierzemy dla siebie. Tak? No też to pokazuje o takiej naszej małości nieraz, że mimo wszystko w tych pieniądzach, w tym zabezpieczeniu ziemskim pokładamy nadzieję, a ono jest przemijające. I przekonuje się o tym bardzo mocno ten rządca z dzisiejszej Ewangelii. Rządca, który padł ofiarą donosu. Znamy to, myślę, że niektórzy doskonale to znają, że uprzejmie donoszę, że obywatel Kowalski w takiej działalności nie odprowadził podatku albo taką i taką rzecz robi. Ten donos, no, my traktujemy zawsze w kategoriach takich pejoratywnych, jako coś złego. Donosicielstwo, no, z racji też na naszą historię, to jest traktowane jako coś złego i może nawet dobrze. Chociaż chcę powiedzieć, że są takie kraje, na przykład Singapur, gdzie donosicielstwo jest traktowane z najwyższą czcią, jako taka pochwała związana z zachowaniem ładu w społeczeństwie. Tak, jak kiedyś pamiętam, byliśmy z kolegą w Singapurze i nie wiedząc o tym, że w metrze jest zakaz rzucia gumy, weszliśmy do tego metra, ja rzułem gumę i od razu ktoś podszedł i zwrócił mi uwagę, że nie wolno rzucić gumy. A już na następnym peronie, to ja oczywiście ją wyjąłem, już na następnym peronie było dwóch takich, jakby to powiedzieć, policjantów ichniejszych i patrzyli, tak, czy przypadkiem jeszcze nie żujemy gumy. No, skąd mogli to wiedzieć? No, był telefon, na pewno był telefon od kogoś tam w pociągu, że tacy tutaj nie zachowują, nie przestrzegają prawa. A jeśli by na przykład ktoś na mieście wyrzucił papierek, no to też oczywiście będzie uprzejmie donoszę, że taki i taki wyrzucił papierek. Tam jest ten monitoring, bo to jednak kraj bardzo bogaty i za taką, powiedzmy, niefrasobliwość, śmiecenie na ulicy jest $800 singapurskich kary. I nie ma zmiły. Także tam to akurat działa tak i oni funkcjonują naprawdę na bardzo wysokim poziomie. Tam standardy życia są wysokie. Ale wróćmy tutaj do tej naszej Ewangelii. No właśnie ten donos na tego człowieka, skądinąd, jakbyśmy go mogli popatrzeć, no niedobry, no bo tak nie lubimy, jak tak się donosi na siebie, ale w jakiejś mierze uratował jego życie. Przede wszystkim zatrzymał go w tym jego morderczym biegu, takim wręcz, żeby pozyskiwać jak najwięcej, okradając innych kosztem swego pana, tak? Żyjąc na tym majątku, zbijając jakąś swoją fortunę. To też dało mu jakieś konkretne światło i ta sytuacja otworzyła mu oczy, że on jest w bardzo trudnym położeniu. Że w tym momencie, kiedy zostanie wyrzucony z tego zarządu, to stanie pośród ludzi, którzy odpowiednio go też potraktują. A każdy wie, jak go ten rządca traktował. Bo byli ludzie, którzy przychodzili po oliwę, przychodzili po zboże, po tą pszenicę i on wykorzystywał ich potrzeby, ich brak do tego, żeby sobie dorobić, żeby sobie jeszcze uszczknąć, tak mówiąc kolokwialnie, dla siebie. No bo dajmy na to, ktoś przyszedł i potrzebował, tak jak tutaj było powiedziane, 50 beczek oliwy, no to też swoją drogą, no może nie od razu potrzebował 50 beczek oliwy, ale na przykład beczkę oliwy i tak się nazbierało przez lata, no to ten mu od razu mówił, że będziesz miał tutaj z marżą, tak, do oddania i tak z tych 50 beczek nazbierało mu się 100 beczek i tak na dobrą sprawę musiał oddać 50 beczek, no ale ten rządca wymyślił, że przy okazji odda jeszcze 50 beczek dla niego, czyli taki uzysk jego. No to jest klasyczny przykład lichwy. Nawet w takim naszym, powiedzmy, ustawowym rozumieniu, kiedy ktoś sprzedaje coś i zarabia na tym więcej niż 30% wartości, no to dokonuje lichwy. Tutaj chodzi też o taki pewien uczciwy handel. No i ta cała procedura, którą prowadził ten zarządca, no to mógł zbierać bardzo dużo kosztem właśnie tych ludzi, którzy przychodzili i byli w konkretnej potrzebie. Wykorzystywał tych ludzi, najprościej mówiąc. Stąd też, kiedy zorientował się, że jego sytuacja jest tragiczna i że tak naprawdę on już nic nie jest w stanie odzyskać, no bo pozbawiony zarządu, ludzie będą oddawać oliwę tak, jak ją wzięli, więc już jemu się nic nie będzie należało, ratuje sytuację, tak możemy to interpretować i wraca do punktu wyjścia. Dobra, no to skoro pożyczyłeś 50, to napisz, że 50. Skoro wziąłeś 80 korców pszenicy, to napisz, że 80. Ja rezygnuję z tego mojego zysku i w tym momencie następuje coś, co my nazywamy w teologii, w moralności restytucja, czyli zwrócenie tego, co było skradzione albo co było próbą kradzieży. Odwrócenie się od tego zła. I to, co tutaj słyszymy, Pan pochwalił nieuczciwego rządcę, to nie chodzi o to, że Pan pochwalił jego nieuczciwość, tylko Pan pochwalił to, że on w tej sytuacji odczytał, że chodzi o coś więcej niż tylko mieć, ale jak mówi święty Jan Paweł II, chodzi o to, żeby być, żeby też jakoś funkcjonować. To jest taki początek jego nawrócenia, można powiedzieć. Jego działanie wynikało typowo ze strachu. To jest to, co czasami my nazywamy w teologii żalem niedoskonałym. Kiedy chcemy jakąś sytuację naprawić ze strachu, nie ze względu na miłość Boga, tylko boimy się. Tak paradoksalnie mówiąc, kiedy czasami ktoś przychodzi i pyta się, czy mógłby się wyspowiadać i okazuje się, że powodem jest, że niedługo będzie operacja. No więc jest pewien lęk, że może nie przeżyję albo będę nieprzytomny, więc tak na wszelki wypadek niech ta spowiedź będzie. No to jest też taki obraz tego, że nie robię tego ze względu na miłość Boga, tylko ze strachu. Oczywiście spowiedź będzie ważna, bo ten żal jest niedoskonały, ale mimo wszystko chodzi o to, żeby iść bardziej w taką stronę relacji z Bogiem. Bardziej też odkrywać, że nie chodzi o to, żebym ja był taki czysty, taki, że te moje kombinacje, to wszystko, że jestem w stanie z tego zrezygnować ze strachu, tylko jestem w stanie odrzucić taki sposób życia, myślenia o sobie, o tych zabezpieczeniach ziemskich, ze względu na to, że zostałem pociągnięty miłością. A ta miłość jest przebaczająca, tak? Ta miłość jest objawiona w Jezusie Chrystusie tak, aby każdy, jak tutaj mówi święty Paweł, doszedł do zbawienia, do poznania też
prawdy. Ale nawet tę
prawdy.
Niedoskonałą formę Bóg chwali.
Tak.
I to jest podobna sytuacja jak z synem marnotrawnym.
Dokładnie.
Tego rządcy.
On też wraca z powodów może...
Nie, do miłości ojca, nie.
Jakieś tam pobudki nie były,
głodny,
tylko głód spowodował,
tak.
Że on wraca i nawet może nie chciał być tym synem, tylko takim jednym z najemników, ale widzimy, ta reakcja ojca jest bardzo przekraczająca jego oczekiwania. I tak właśnie Bóg działa też w sercu człowieka, który tak może na początku ze strachu, ale potem jednak przyjmuje to słowo i widzi, że w tym jest pewna logika, tak? Że to nie jest tak, że ta sytuacja, która przyszła, to jest po to, żeby mnie zniszczyć, ale też po to, żeby zwrócić uwagę, co jest w życiu ważne. Czy to, żeby mieć, nawet właśnie kosztem innych, czy to, żeby być takim człowiekiem, który jest wolny od tego przywiązania ziemskiego.